Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 107 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, przeszło połowa na Śląsku. Zmarło kolejnych 7 osób. Łącznie liczba ofiar COVID-19 w naszym kraju wzrosła do 1081, a liczba zachorowań do niemal 24 300. Podlaski Urząd Wojewódzki informuje dziś o dwóch kolejnych przypadkach w województwie. To dziecko i kobieta w sile wieku z Białegostoku. Chorzy są odizolowani w domach. W Podlaskiem łącznie potwierdzono 460 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Nowy koronawirus spowodował nagły spadek liczby pacjentów zgłaszających się do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Czy oznacza to, że mniej osób dopadł jakiś nowotwór, czy też w obawie przed zakażeniem SARS-CoV-2 potencjalni chorzy nie chcą się badać w tym kierunku i poddawać leczeniu? Co gorsze, zakażenia koronawirusem pojawiły się ostatnio także wśród pracowników Białostockiego Centrum Onkologii. Jak wygląda leczenie onkologiczne podczas pandemii? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A na te i inne pytania odpowiadać będą Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
I doktor nauk medycznych Piotr Tokajuk, specjalista onkologii klinicznej, również z BCO.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest też nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na ewentualne pytania od słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. 11 minut temu pokrótce mówiliśmy, a teraz trochę szerzej powiemy. Zacznijmy właśnie naszą audycję od najnowszych informacji dotyczących sytuacji związanej z wykryciem przypadków zakażenia koronawirusem wśród pracowników Białostockiego Centrum Onkologii. U ilu osób potwierdzono już obecność SARS-CoV-2? Czy wymagały leczenia?
Do tej pory mamy potwierdzonych 6 przypadków. Badania, które wykonaliśmy, były te, które potwierdziły te pierwsze przypadki, były to badania screeningowe, czyli takie badania przesiewowe pacjentów, nie pacjentów, przepraszam, a personelu. I okazało się, rozpoznaliśmy, zidentyfikowaliśmy ognisko w jednej z pracowni Białostockiego Centrum Onkologii. W związku z powyższym od razu zostały wdrożone procedury i nasze wewnętrzne schematy, których tak naprawdę nauczyliśmy się w ostatnich miesiącach, bo jest to dla nas absolutnie nowa sytuacja i tutaj w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzamy badanie, testowanie całego personelu Białostockiego Centrum Onkologii.
Czy te osoby, u których stwierdzono, wymagały jakiegoś leczenia, czy tylko izolacji?
Nie, te osoby, które żeśmy badali, były bezobjawowe w momencie badania. Potem u niektórych osób pojawiły się takie lekkie dolegliwości grypopodobne. Przebywają w tej chwili na kwarantannie, mają się na dzień dzisiejszy dobrze, także nikt nie wymagał hospitalizacji.
No i ważne pytanie, czy z tymi osobami miały kontakt inne osoby, pacjenci, personel, który tam przemyka przez tę właśnie pracownię, w której były?
Tak, to jest logistyka, którą żyjemy od kilku dni i z taką dokładnością matematyczną, z określeniem ryzyka narażenia, ryzyka kontaktu, bo to jak już wiemy z doniesień medialnych, nie jest tak, że jest to, że transmisja tego wirusa wymaga pewnego czasu ekspozycji. Także my tutaj prowadzimy takie bardzo, bardzo skrupulatne śledztwo. Pomaga nam w tym właśnie stacja sanitarno-epidemiologiczna. I te osoby, które uznajemy za osoby z kontaktu bezpośredniego, są natychmiast zgłaszane, są izolowane. Te osoby, które ten kontakt jest minimalny, są nie wymagają takiej izolacji.
Skoro u tych osób, u których wykryto SARS-CoV-2 już on jest, to znaczy, że mogło to się zdarzyć nawet tydzień temu, kiedy one nabyły właśnie tego koronawirusa.
To wszystko bierzemy pod uwagę i tutaj, tak jak mówię, skrupulatnie pomaga nam w tym stacja sanitarno-epidemiologiczna. Bardzo ważne jest, czy w danym momencie osoba była objawowa, czy nie, z kim się kontaktowała. Także tutaj ten reżim który no, wprowadzimy, tak, który żeśmy do naszego życia wprowadzili, wydaje się na dłuższy czas, ma ogromne znaczenie. Także tutaj oczywiście towarzyszy temu stres, przede wszystkim dotyczy to stres osób, u których się to badanie okazało dodatnie, ale naprawdę tu wszystko z matematyczną dokładnością jest wyliczane, to prawdopodobieństwo. Jesteśmy w kontakcie z kliniką chorób zakaźnych w Białymstoku, także tutaj czerpiemy również z doświadczenia innych ośrodków, wymieniamy się naszą wiedzą i staramy się, dokładamy wszelkich starań, żeby tą sytuację opanować. No nie mieliśmy złudzeń, że do nas również wirus nie dojdzie, aczkolwiek udało nam się do tej pory suchą nogą przejść przez ten bardzo trudny czas i nie stwierdziliśmy do tej pory żadnego przypadku, a przebadaliśmy no już setki pacjentów i personelu kilkakrotnie. Także okazuje się, że no jest to właściwa droga, była to właściwa droga i mam nadzieję, że uda nam się szybko to ognisko zidentyfikować i no zagasić.
Pani dyrektor, to w jakim stopniu wykrycie tych zakażeń wpłynęło już na funkcjonowanie Białostockiego Centrum Onkologii oraz na diagnostykę, leczenie pacjentów? Usłyszałem, że już będziecie przyjmować, także...
Tak, mieliśmy pierwszego dnia, tylko w poniedziałek, żeśmy wstrzymali planowe przyjęcia na oddziały chirurgiczne, dlatego że tam było zidentyfikowanych kilku chirurgów i tam były wykonane w niedzielę testy, bo od razu, jak żeśmy stwierdzili te dodatnie przypadki w niedzielę, wykonaliśmy badania wszystkim pracownikom, którzy przybywali w szpitalu i sukcesywnie w niedzielę było to 70 badań, wczoraj wykonaliśmy 415, na środę i na piątek są zaplanowane kolejne badania. I w oczekiwaniu na wynik badania i wstrzymaliśmy planowe przyjęcia na chirurgię, na oddział chirurgiczny, ginekologiczny. Natomiast te testy były wszystkie ujemne, w związku z tym wznowiliśmy działanie. Co do zakładu radioterapii, odizolowaliśmy dzisiaj kilka pań sekretarek, pracowników administracyjnych, które jako osoby z potencjalnego kontaktu. Natomiast funkcjonowanie zakładu radioterapii również jest cały czas ciągłe. Także nie ma tutaj, jest utrudniony, może być utrudniony kontakt telefoniczny, taki stacjonarny, natomiast jest podany telefon komórkowy, który jest na naszych stronach internetowych, gdzie można zadzwonić, jeżeli pacjenci ten numer znają, a zresztą zawsze można dzwonić przez call center szpitala i tam zostaną skierowani do właściwej jednostki.
Prawie dokładnie 4 miesiące temu rozmawialiśmy z Państwa udziałem o pilotażowym programie koordynowanej opieki onkologicznej wprowadzonym w Białostockim Centrum Onkologii już w grudniu zeszłego roku. Ilu pacjentów i z jakimi nowotworami udało się zacząć leczyć dzięki temu programowi do czasu wybuchu pandemii?
Mam tutaj dane statystyczne na 27 marca. Czyli przypomnę tylko w kilku słowach, że od 1 grudnia województwo podlaskie oraz pomorskie zostało włączone do pilotażu onkologicznego i tu Białostockie Centrum Onkologii jest ośrodkiem koordynującym w zakresie leczenia nowotworów piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego. Natomiast w zakresie nowotworu płuca tu ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny. I na dzień 27 marca, bo to no taki tak przysłowiowo jako ten przed pandemią okres jeszcze przyjęliśmy, zostało włączonych 286 pacjentów w całym województwie podlaskim. I tutaj już tak szczegółowo analizując to 224 pacjentów, są to pacjenci w zakresie nowotworu piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego i jajnika i 224 pacjentów włączonych w Białostockim Centrum Onkologii i 50 pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Oraz 3 pacjentów w Suwałkach, szpital MSWiA również 9 pacjentów, no szpital w Łomży z uwagi na zmiany organizacyjne, nie ma jeszcze pacjentów.
W niektórych ośrodkach onkologicznych liczba nowych pacjentów onkologicznych zgłaszających się z kartami DILO, czyli diagnostyki leczenia onkologicznego, spadła o połowę. Tak już na początku maja alarmowało Polskie Towarzystwo Onkologiczne i apelowało do pacjentów o zgłaszanie się do szpitali onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu, a także o nieprzerywanie leczenia w przypadku pacjentów już zdiagnozowanych i będących w trakcie leczenia. Jaki spadek liczby zgłaszających się pacjentów jest w Białostockim Centrum Onkologii i czy to się zmienia wraz ze znoszeniem tych obostrzeń epidemicznych?
Ja jeszcze w kilku słowach, bo rozmawialiśmy na ten temat z doktorem Tokajukiem, myślę, że chciałby zabrać tutaj głos. Natomiast należy pamiętać o tym, że od początku pandemii zostały nałożone pewne wytyczne, tak? Jest to sytuacja nowa dla nas wszystkich, doświadczenie, którego się uczymy, nabywamy w ostatnim czasie. I w poszczególnych miesiącach, początku zwłaszcza pandemii, były też pewne zalecenia i wskazania, które zostały sprecyzowane przez towarzystwa naukowe, które miały zadziałać tu i teraz, żeby opanować tą trudną dla nas sytuację. Więc stąd jakby następuje konsekwentnie spadek pacjentów, którzy się do nas, może nie do nas, ale w ogóle poddają diagnostyce, ponieważ jest zahamowana droga takiej działalności interdyscyplinarnej. My jako Białostockie Centrum Onkologii działamy przez cały czas pandemii i wskazując liczby, czyli liczbę osób, które się zgłaszały do poszczególnych jednostek, odnotowaliśmy owszem niewielkie spadki w porównaniu do roku poprzedniego, zwłaszcza takich zabiegowych czynności, czyli zabiegów chirurgicznych, jak również zabiegów diagnostycznych endoskopowych, dlatego że dostępność innych szpitali była bardzo ograniczona, a często do nas pacjenci przychodzą już z rozpoznaniem, więc
czyli
jakby ten
wykrywano.
Czas rozpoznania się wydłużał. Natomiast jeśli chodzi o te endoskopowe badania, to takie były zalecenia konsultantów krajowych, żeby tam, gdzie można, zmniejszyć i troszeczkę przesunąć w czasie to badanie.
Czy wiadomo wam, czego się obawiają pacjenci, z którymi mają państwo kontakt i jak przekonujecie, żeby jednak zgłaszali się na te badania i leczenie?
Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim wielkie wyrazy uznania dla całego personelu szpitala Białostockiego Centrum Onkologii i to zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, to też również pielęgniarek, pracowników technicznych, administracyjnych. Dlaczego? Dlatego, że Białostockie Centrum Onkologii pracuje praktycznie bez żadnej przerwy i to dotyczy zarówno chirurgii, jak i chemioterapii, radioterapii. Praktycznie nie mieliśmy jak dotąd ani jednego dnia przerwy, także ta ciągłość leczenia została jak najbardziej zachowana i oczywiście to jest bardzo istotna kwestia w przypadku ludzi z nowotworami złośliwymi. Tam nie ma mowy o przerwaniu prowadzonego leczenia. I to nam się doskonale udało dzięki poświęceniu i zaangażowaniu, ofiarności pracowników naszego centrum. I za to należą im się wielkie wyrazy podziękowania i uznania, tak sądzę. Inną kwestią są pewne obawy czy niepokój naszych pacjentów, ale tutaj również wielkie wyrazy podziękowania dla naszych pacjentów, bo musimy pamiętać o tym, że są to pacjenci niezwykle zdyscyplinowani. Oni przestrzegają zaleceń, są świadomi ryzyka, zagrożeń, przestrzegają samoizolacji, przestrzegają zaleceń dotyczących dystansu społecznego i stosowania środków ochrony osobistej. I również dzięki właśnie takiej postawie pacjentów udało nam się jak dotąd przejść przez tą pandemię, no można powiedzieć, suchą stopą.
Oby tak zostało.
O tak, tak. No tak, jesteśmy o tym przekonani. Bardzo dziękuję, że dr Tokajuk podniósł słowa uznania dla pacjentów i personelu, bo proszę Państwa, to jest naprawdę ogromna, ogromna praca logistyczna i też, no można powiedzieć, takie nieco niedogodności, które były związane i są związane z tym, że musimy jednak wykonać ten pretriaż, zanim wpuścimy pacjentów i personel do szpitala. Także naprawdę podpisuję się po tym, co powiedział dr Tokajuk. Ogromne słowa uznania dla pacjentów i dla personelu i mamy nadzieję i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby utrzymać to status quo.
Pani dyrektor, jakie są teraz procedury postępowania w przypadku, kiedy zgłasza się pacjent z podejrzeniem nowotworu?
W momencie nic się nie zmieniło do czasu sprzed pandemią, ponieważ pacjent z podejrzeniem nowotworu wymaga pewnych procedur i pewnych poszczególnych etapów diagnostyki, pogłębionej diagnostyki i leczenia. Cały czas działamy tutaj w systemie karty DILO, naszej szybkiej diagnostyki onkologicznej i nic się w tej kwestii nie zmieniło.
Czyli poprzez ten telefon, o którym pani już wspomniała.
Tak, organizacyjnie mamy nasze call center, do którego można zadzwonić. Dodatkowo...
Tam jest ten opiekun, który prowadzi dalej tego pacjenta potencjalnego.
Tak, tak, mówimy o koordynatorze pilotażu. Tak, oczywiście, tak, tak. Że jeszcze chciałabym tu wspomnieć, że na poszczególne miesiące, zwłaszcza te pierwsze miesiące, w momencie jak wkradł się taki troszkę zamęt organizacyjny i dotyczący pacjentów onkologicznych z Łomży i również tutaj naszych pacjentów pojawiło się mnóstwo pytań, uruchomiliśmy 5 dodatkowych numerów telefonów po to, żeby sprecyzować do poszczególnych jednostek. Były to telefony najpierw dla pacjentów, którzy mieliby do nas przyjechać z Łomży, specjalnie dla takich pacjentów. Inny telefon dla pacjentów zakładu radioterapii, inny dla Breast Cancer Unit, czyli dla pacjentek, które są zaniepokojone i mają potrzebę, właściwie nie potrzebę, a no, muszą być diagnozowane w kierunku podejrzenia raka piersi. Więc tutaj no, wychodziliśmy naprzeciw i nadal wychodzimy z zmieniającej się, dynamicznej sytuacji, tak naprawdę nieprzewidywalnej.
Rozumiem. Pani dyrektor, a w takim razie to jak teraz przebiega kontynuacja leczenia, które zaczęło się przed epidemią? Bo wiadomo, że przedtem nie było tych obostrzeń, nie było tego wszystkiego z tymi płynami, z maskami, z tą izolacją, a teraz no trochę to musiało wpłynąć, bo przecież jak ja znam Holę właśnie tam na przykład przy chemioterapii, to tam siedzi zwykle od godziny 7 nawet do godziny 14 mnóstwo ludzi. A teraz jak to jest?
Panie redaktorze, to jest kwestia przestrzegania pewnych zaleceń dotyczących dystansu społecznego i tak samo jest również poza BCO, jak i również w samym szpitalu, czy też w chemioterapii dziennej. Natomiast muszę przyznać, że tak jak wspomniałem wcześniej, właściwie chemioterapia, jak również radioterapia są właściwie w nieprzerwany sposób stosowane, podawane jest to leczenie pacjentom i jakoś dajemy radę.
Jasne. Tak, takie mam czy wrażenie. Były jakieś procedury, które trzeba było ograniczyć albo w ogóle zatrzymać?
Postępujemy zgodnie z zaleceniami naszych konsultantów krajowych i towarzystw. Dotyczy to Towarzystwa Onkologii Klinicznej, jak również radioterapii. Początkowo w pierwszych tygodniach pandemii one były takie troszkę, były bardziej restrykcyjne niż są w tej chwili i tam rzeczywiście zachęcano nas z uwagi na ryzyko, na zminimalizowanie ryzyko zakażenia wirusem w danym momencie, żeby bardzo skrupulatnie przeprowadzać kwalifikacje pacjentów do leczenia. Oczywiście leczenie onkologiczne musi być leczeniem należnym, tak? Czyli chory musi być leczony należnie do swojej choroby i musi otrzymać całą zaplanowaną dawkę zarówno chemioterapii, jak i radioterapii, żeby choroby wyleczyć. Dlatego braliśmy i bierzemy to pod uwagę. Także początkowo te restrykcje były rzeczywiście takie nieco ostrzejsze niż są w tej chwili. Aczkolwiek leczenie radykalne odbywało się przez cały czas, jeśli chodzi być może o takie bilans zysków i strat, w sensie narażenia pacjenta, dotyczyło leczenia takiego paliatywnego, w którym się zastanawialiśmy, jaką korzyść odniesiemy z leczenia, z narażenia pacjenta, czy to wydłuża życie pacjentowi. To są nasze trudne, bardzo trudne decyzje, które no też były, ich podejmowanie było nieco utrudnione przez to, że nie mogliśmy się spotykać, tak, i nadal jest to bardzo ograniczone, ale poradziliśmy sobie w sposób no, dostępnych mediów w tej chwili. Myślę, że tu dr Tokajów też odnośnie leczenia onkologicznego.
Oczywiście, tu jest też kwestia teleporad czy telemedycyny, która coraz częściej jest wykorzystywana w kontaktach z pacjentami i w prowadzeniu obserwacji czy wizyt kontrolnych. No ale tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, zasady takie, jak obowiązują na zewnątrz, takie samo obowiązują wewnątrz szpitala, czyli dystans społeczny, określone procedury związane z dezynfekcją, środki ochrony osobistej, maseczki i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko, no niewątpliwie, tak jak zresztą już wspomnieliśmy wcześniej, stanowi pewną uciążliwość i dla pacjentów, i dla personelu, ale staramy się do tych wszystkich zasad stosować.
Może w grupie tych osób, które obawiają się w ogóle poszukiwania u siebie na przykład nowotworu, nikt tego nie chce, jest też jeszcze taka w głowie myśl, że chemioterapia bardzo mocno osłabia, więc ta obniżona odporność organizmu może jeszcze dołożyć właśnie ten jeden plusik do tego, żeby ten koronawirus zaatakował i w związku z tym lepiej nie zaczynać teraz leczenia, może gdzieś tam za miesiąc, może dwa, kiedy to wszystko ucichnie. Czy takie myśli gdzieś państwo wyłapaliście wśród osób, które miały wątpliwości, czy przejść, czy nie?
Panie redaktorze, leczenie powinno się odbywać zgodnie z określonymi wskazaniami. I mamy też odpowiednie zalecenia.
Ale i tak ono zależy od tego pacjenta, który się zgłosi.
Co robić w danych konkretnych przypadkach? Tam, gdzie to jest możliwe i odbędzie się to bez narażenia pacjenta, można podjąć decyzję o pewnym odroczeniu włączenia leczenia, tam gdzie to jest możliwe, o ten tydzień czy dwa, jeśli jest taka możliwość, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast szczególnie tam, gdzie mówimy o leczeniu radykalnym, mówimy o możliwości wyleczenia pacjenta, mówimy o osiągnięciu bardzo dobrych wyników leczenia, tam nie ma żadnej mowy o odroczaniu tego leczenia. Oczywiście jest też kwestia prowadzenia odpowiedniego leczenia wspomagającego i uwzględnienia tego faktu, o którym pan redaktor wspominał, czyli tego, że chemioterapia może zmniejszać czy upośledzać odporność organizmu. I te wszystkie zagadnienia, te wszystkie kwestie też staramy się uwzględnić w naszym leczeniu.
To jest tak nowa rzecz, że tak naprawdę to nawet trudno otworzyć jakąkolwiek książkę, żeby przeczytać, co zrobić, bo to wszystko się rodzi w ostatnich 3 miesiącach. Tak przynajmniej ja to obserwuję i zresztą pewnie wielu medyków też, jak słucham, to też tak właśnie jakby na nowo zaczynali uczyć się czegoś, czego do tej pory nie było.
No oczywiście, że tak. To są doświadczenia, które z różnych miejsc świata do nas docierają, spływają pewne głosy. No to są problemy. Te problemy, o których mówimy, one są właściwie chlebem codziennym w tej chwili onkologów na całym świecie.
No, biorąc pod uwagę fakt, że stres i różne sytuacje, które się dzieją w wyniku właśnie tej pandemii, to mogą doprowadzić do zwiększonej liczby nowotworów i to niestety może być też konsekwencja, o której na razie się nie mówi. Prawda?
Panie redaktorze, nie wyprowadzałbym takiego bezpośredniego związku. Nowotwory są bardziej związane z takimi czynnikami jak styl życia, zachowania prozdrowotne bądź ich brak. A rola stresu jest takim czynnikiem dość nieuchwytnym tutaj w etiologii chorób nowotworowych. Jak dotąd nie ma takiego bezpośrednio udowodnionego związku pomiędzy stresem a zwiększeniem zachorowalności na nowotwory złośliwe.
Bo nie można stwierdzić, który to stres spowodował ten impuls, kiedy się zmieniło coś tam w tym naszym rejestrze
natomiast
DNA.
Bardzo, bardzo istotna jest świadomość zdrowotna ludzi, Polaków, czyli świadomość pewnego ryzyka zachorowania na określone choroby, tego, jakie powinny być te prozdrowotne zachowania, co powinniśmy robić, jak się zachowywać, a czego unikać, a jak się nie powinniśmy zachowywać. I temu też powinny służyć rozliczne, rozmaite kampanie edukacyjne, żeby tą świadomość zdrowotną w naszym społeczeństwie zwiększać.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że jeśli chodzi o obawy przed koronawirusem, jeśli byśmy chcieli zdiagnozować się w Białostockim Centrum Onkologii, to powinno się odstawić, bo nowotwory w ogóle nie mają pojęcia o tym, że jest jakiś koronawirus i sobie działają same.
Oczywiście, że nowotwory nie czytają książek. Natomiast, panie redaktorze, proszę też pamiętać, że jedynie część nowotworów złośliwych w województwie podlaskim jest diagnozowana w Białostockim Centrum Onkologii. Tak naprawdę większość nowotworów rozpoznaje się w ośrodkach czy szpitalach, czy wojewódzkich, czy powiatowych, w oddziałach internistycznych, w rozmaitych innych oddziałach specjalistycznych. I w związku z tym my jako onkolodzy jesteśmy też zależni od tego, co do nas dociera, co jest zdiagnozowane, w jakim stadium zaawansowania jest ta choroba, czy to jest wczesne zaawansowanie choroby, czy to już jest choroba zaawansowana, przerzutowa. I oczywiście te opóźnienia w diagnostyce mogą zdarzyć się na każdym etapie. Pacjenci też, czy w ogóle ludzie, mają też skłonność do bagatelizowania pewnych objawów, do tego, że przynajmniej niektórzy ludzie zgłaszają się właściwie po dość długim czasie od stwierdzenia pierwszych objawów czy dolegliwości.
Boją się.
Być może, albo początkowo bagatelizują te objawy. Uważają, że nic niebezpiecznego się nie dzieje, albo po prostu wypierają możliwość istnienia poważnej choroby. Także te opóźnienia mogą się właściwie zdarzyć na każdym etapie, zarówno późnego zgłoszenia się do lekarza, pierwszego kontaktu, czy gdzieś tam w dotarciu do lekarza pierwszego kontaktu, potem jest kwestia skierowania do diagnostyki specjalistycznej, przeprowadzenia tej diagnostyki, potem z kolei pacjent jest skierowany do leczenia w centrum onkologii. Także na każdym z tych etapów można doszukiwać się jakiegoś ryzyka wystąpienia pewnych opóźnień. Wprowadzenie karty DILO nieco poprawiło sytuację w szybkim dostępie do diagnostyki onkologicznej i dobrze, i w tym kierunku powinniśmy właśnie zmierzać, żeby to te procedury, te wszystkie lęki, utrudnienia, te wszystkie czynniki utrudniające ten proces starać się eliminować, żeby tych opóźnień było jak najmniej.
Jeśli mogłabym jeszcze dodać w uzupełnieniu wypowiedzi, to jest my w Białostockim Centrum Onkologii, bo odniosłam wrażenie, że też o taką pan redaktor się dopytuje, tak. Dopytuje informacje. Powiedziałabym, że około może poniżej 1% pacjentów było takich, którzy zadzwonili, bo tacy się rzeczywiście też zdarzali i pomimo przeprowadzonej rozmowy, że trzeba podjąć leczenie, że nie jest zalecane odkładanie leczenia, że jednak się na to leczenie w tej chwili nie zdecydowali. Ale już po 2 miesiącach dzwonią i także mówię, to był bardzo niewielki procent pacjentów.
Ja rozumiem, że wszyscy ci pacjenci, którzy są już na tej ścieżce leczenia, to oni oczywiście zanim wykona się cokolwiek, to przechodzą pewnie testy, prawda?
Tak, pacjenci, którzy są hospitalizowani w naszym szpitalu przechodzą testy.
A jeśli chodzi o te 1000 pacjentów, które są już po wyleczeniu i wymagają systematycznej kontroli, jakie procedury ich obowiązują? Czy też są poddawani testom, czy jak to wygląda? No bo raz na rok ktoś przychodzi, żeby sprawdzić, czy coś tam się zmieniło.
Tutaj oczywiście to zależy, jaka była choroba i jakie są wytyczne odnośnie badań obserwacyjnych po leczeniu. Bo jak wiemy, to nie wszyscy pacjenci wymagają takiej samej obserwacji. I tutaj, jeżeli wymagana jest na przykład wizyta co 3 miesiące w pierwszym roku, czy co pół roku w drugim, czy co miesiąc, czy na przykład raz w roku, to postępujemy zgodnie z tymi wytycznymi. Jeżeli jest to już kilka lat po leczeniu, tak jak nam się wielokrotnie zdarza, pacjenci zostają naszymi pacjentami przez długie lata. Jeżeli widzimy i taki też jest nadal polityka, która ma na celu zwolnienie troszeczkę takiej przestrzeni, czyli miejsca tym pacjentom, którzy wymagają w tej chwili leczenia, tutaj wkraczają teleporady. Także te teleporady są również po to, żeby ewentualnie odłożyć taką wizytę, która nie musi się odbyć w tej chwili. Oczywiście absolutnie nie dotyczy to sytuacji, w której są jakiekolwiek niepokojące objawy. Natomiast jeśli chodzi o ten schemat wizyt kontrolnych, które są konieczne, staramy się to spełniać w miarę naszych możliwości, podchodząc indywidualnie do każdego pacjenta. Natomiast czy pan redaktor pytał o to, czy tym pacjentom jest wykonywany
tak.
test na COVID?
To też pytałem.
W przypadku pacjentów ambulatoryjnych nie mamy niestety takiej możliwości organizacyjnej. Oczywiście jeżeli pacjent jest zaniepokojony jeżeli na tym pretriażu, który jest prowadzony przed szpitalem, jest tam krótki wywiad, w którym są tak naprawdę najważniejsze informacje, które są zalecane przez WHO i obowiązują na całym świecie. Jeżeli któryś z tych objawów by tam wystąpił, czyli albo podwyższona temperatura, albo duże ryzyko kontaktu z osobą, kontakt z osobą dodatnią, to objawy infekcji, w krótkim czasie utrata węchu, smaku, bo to też się zmienia z czasem. Kierujemy takiego pacjenta na badanie, ale to już niekoniecznie do nas, bo w tej chwili ważniejsze jest w danym momencie rozpoznanie, czy pacjent jest zainfekowany, czy nie, niż powiedzmy wizyta tego dnia, tak? I dopiero jeżeli się ta sprawa wyjaśni, to zapraszamy takiego pacjenta. Zdarzają się sytuacje, że wykonujemy takie badania, jeżeli mamy takie akurat w danym momencie możliwości organizacyjne. Natomiast stawiamy tutaj przede wszystkim, jest naszym priorytetem pacjent, który wchodzi do szpitala, jest hospitalizowany i personel, tak? Bo to jest taka grupa, która się ze sobą styka.
To w takim razie, jeżeli ktoś jest, a kto słucha nas i ma na przykład wyznaczony termin rok temu mniej więcej, albo niecały rok temu, że ma zrobić jakieś badania, powiedzmy w lipcu, w czerwcu, i to są badania ambulatoryjne jakieś, co on powinien zrobić, żeby się upewnić, jak to przeprowadzić?
Zachęcałabym, jeżeli nie dzwoniono do pacjenta z Białostockiego Centrum Onkologii, bo tutaj również i w ten sposób to organizujemy, że dzwonimy w sytuacjach, jeżeli są przekładane jakieś wizyty, to zachęcałabym do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią, z naszym call center, żeby jeszcze dopytać, czy na pewno nic się nie zmieniło, ale staramy się informacje, które ograniczają dostęp do świadczeń, na bieżąco o tym pacjentów informować, bo to jest to najważniejsze.
No bo ta systematyczna kontrola po na przykład leczeniu nowotworu piersi, to jest i mamografia, i to tak. jest USG, i to są EKG, do tego jeszcze dochodzi prześwietlenie, pobranie dość dużej ilości krwi po to, żeby tam oznaczyć mnóstwo rzeczy. I to wszystko się wyznacza praktycznie w tym późniejszym etapie raz na rok, tak? Po
tak.
to, żeby się upewnić. I teraz jak komuś wypadałoby, to lepiej, żeby zadzwonił jednak.
Tak, lepiej zadzwonić. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bo też korzystając z okazji, że jesteśmy na wizji, chciałabym uświadomić właściwie kilka słów wytłumaczenia, dlaczego my tak dbamy o to, żeby nie było za dużo osób w przestrzeni określonej, no bo takie są zalecenia. My musimy jakiś kawałeczek od siebie jednak przebywać, tak jak to robimy poza szpitalem. I to, o czym dr Tokajuk wspomniał, ten dystans społeczny, tak, jest to dla nas zupełna nowość. My jesteśmy, lubimy być w grupie, tak, natomiast tutaj się okazuje, że lepiej ten dystans musi być zachowany, przynajmniej na ten czas opanowania pandemii. Dlatego też bardzo prosimy, że osoby, które są samodzielne, żeby przychodziły same, bez osób towarzyszących, no bo szpital ma, te pomieszczenia mają określony metraż i na tym metrażu może się znajdować określona ilość osób. Dlatego my, dbając o państwa bezpieczeństwo, naszych pacjentów, naszego personelu, nas wszystkich, bardzo tego pilnujemy i zachęcam do wykonania telefonu, żeby się upewnić, czy nic się nie zmieniło, czy wizyta się odbędzie, żeby niepotrzebnie nie przebywać iluś kilometrów, tak, tracić czasu i narażać się na ryzyko zakażenia.
A często się zdarza, że tam w pojedynkę nie da się przyjść, bo niektóre osoby są właśnie tak na tyle chore,
tak.
niesamodzielne, że muszą mieć pomocnika i wtedy pewnie ten pomocnik też jest wpuszczany.
Oczywiście.
Czy to przejmuje
tak,
już personel
tak.
szpitalny, jak to jest?
Tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o oddziały szpitalne, to tu dr Tokajuk pewnie parę słów.
Jeżeli taka opieka osoby trzeciej jest niezbędna, to oczywiście taka zgoda jest wyrażana. I tu mieliśmy już takiego rodzaju sytuacje, czyli są to pewne zgody indywidualne. i też testy w kierunku obecności koronawirusa, które są wykonywane również u opiekunów, nie tylko u pacjentów w takiej sytuacji. No, zobaczymy, jak długo ta sytuacja się utrzyma, jak długo te zalecenia będą podtrzymywane, ale wydaje mi się, że wciąż ta pandemia się nie skończyła i wciąż jesteśmy w okresie pandemii i nasz niepokój też w ostatnim czasie myślę, że może dotyczyć też tego, jak to poluzowanie pewnych obostrzeń nie wpłynie na dalszą sytuację epidemiologiczną. No ale o tym dopiero się przekonamy.
No ale ale warto o tym teraz trochę porozmawiać, bo właśnie mamy czas, kiedy możemy się już bardziej kontaktować, spotykać, zwłaszcza w środowisku naturalnym, ale nie zawsze w odległości odpowiedniej. Korzystamy też z promieni słonecznych, a to grozi zachorowaniem na przykład na nowotwory skóry. Kto szczególnie z powodu tego zagrożenia powinien ostrożnie korzystać ze słońca? I dlaczego, panie doktorze?
Panie redaktorze, rozmawialiśmy już kilka lat temu o tym problemie. Oparzenia słoneczne to jest rzecz, której powinniśmy szczególnie unikać w sensie narażenia na zachorowania na nowotwory skóry. Na takie oparzenia słoneczne są szczególnie narażone osoby o takim fenotypie jasnej skóry, niebieskich oczu, jasnych włosów. Te osoby, u tych osób ta skóra reaguje bardzo szybko i bardzo łatwo oparzeniami, a to z kolei jest dla skóry bardzo niebezpieczne. No ale właściwie dotyczy to wszystkich ludzi, którzy teraz zbliża się okres wakacyjny, więc wyjeżdżamy, niektórzy wyjeżdżają nad jeziora, czy nad morze, czy bliższe morze, dalsze morze. I te osoby powinny szczególnie pamiętać o ochronie skóry, czyli o stosowaniu filtrów, odzieży ochronnej, być może nie korzystania w tak intensywny sposób z promieniowania słonecznego, bo ultrafiolet jest, czy może być takim niebezpiecznym czynnikiem i takie powtarzające się oparzenia słoneczne będą mogły zwiększać ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory skóry. Na nowotwory skóry zapada w Polsce około 13 tysięcy chorych w ciągu całego roku, ale to jest prawdopodobnie liczba dość niedoszacowana. Prawdopodobnie mamy tych chorych o wiele więcej. Oczywiście to jest ultrafiolet jako czynnik ryzyka, czyli ta długotrwała ekspozycja na ultrafiolet, ale też wiek. Czyli im człowiek jest starszy, tym to ryzyko zachorowania jest większe. Oczywiście takie nowotwory jak czerniaki to jest niewielka część tylko nowotworów skóry. Jest też wiele innych nowotworów skóry o wiele częstszych niż czerniaki. Te zmiany skóry są dość często bagatelizowane, szczególnie u osób w podeszłym wieku, a one również mogą być niebezpieczne.
Tych pieprzeków przybywa właśnie jak człowiek się starzeje. Zauważyłem to.
Dokładnie tak. I niektóre osoby, szczególnie właśnie w wieku podeszłym, w 7-8 dekadzie życia, mają tendencję do bagatelizowania tych zmian, nawet jeżeli te guzy czy guzki się powiększają, rozrastają, a nie daj Boże już naciekają czy niszczą rozmaite struktury, na przykład w obrębie twarzy. I niektórzy ludzie mają taką tendencję do bagatelizowania tej sytuacji, albo być może uważają, że tak już musi być. Otóż niekoniecznie tak musi być. Szczególnie nowotwory skóry łatwo jest wyleczyć, jeżeli są te nowotwory rozpoznane we wczesnym stadium, jeżeli możliwe jest zastosowanie skutecznego leczenia chirurgicznego, no to wtedy odsetek wyleczeń będzie bardzo wysoki. Będziemy mieli szansę opanować tę sytuację i wyleczyć pacjenta, także szczególnie tych zmian skórnych lepiej jest nie bagatelizować.
Panie doktorze, to w takim razie może szczególnie których zmian nie należy bagatelizować?
Panie redaktorze, w przypadku czerniaka to mamy taką sytuację, że część czerniaków rozwija się z już istniejących zmian skórnych, czy na podłożu istniejących zmian skórnych, czy na przykład na podłożu znamion skórnych, które już wcześniej były obecne, nawet czasami przez wiele lat. Ale też czerniaki potrafią się rozwinąć w obrębie skóry niezmienionej wcześniej. Czyli jeżeli albo pojawia się jakaś nowa zmiana, jakieś nowe znamie, albo w obrębie danego znamienia, danej zmiany skórnej zaczyna się coś dziać, no to wtedy to powinno być dla nas sygnałem zaniepokojenia, takim sygnałem alarmowym, który powinien nas skłonić do zgłoszenia się do do lekarza. Tak, zwracamy uwagę na kilka cech, takich jak asymetria danej zmiany skórnej, jej krawędzie, czy są regularne, czy nieregularne, zabarwienie, które może być różne, może być zmienne, może być nawet różne zabarwienie w obrębie tej samej zmiany skórnej. Czerniaki mogą mieć różny kolor. To nie tylko kolor czarny, to są zmiany o zabarwieniu błękitnym, różowym, nawet bezbarwne czerniaki też się zdarzają. Wielkość znamienia oczywiście ma znaczenie. I ostatnia kwestia, ewolucja tej zmiany w czasie, czyli pewna dynamika. Coś się zaczyna z tą zmianą dziać. Zmieniają się jej brzegi, ona zaczyna się powiększać, zmienia się jej kolor. To wszystko są niepokojące sygnały, oznaki tego, że powinniśmy się zgłosić do lekarza.
I to no właśnie, do którego lekarza?
I to obowiązuje wywiad, badanie pacjenta i badanie dermatoskopowe albo wideo dermatoskopowe danej zmiany. Dermatoskopia umożliwia ocenę w takim większym zakresie, czy ta zmiana budzi niepokój, czy jest to niepokojąca zmiana, czy też jest to zmiana łagodna, która nie wymaga żadnych działań. I w oparciu o wynik dermatoskopii podejmowana jest decyzja o tym, żeby daną zmianę skórną usunąć, wykonać zabieg chirurgiczny i tą zmianę poddać badaniu histopatologicznemu, żeby można było ocenić, czy jest to nowotwór złośliwy, czy też łagodne znamie, łagodna zmiana skórna.
Czyli jeżeli coś takiego mamy...
badanie dermatoskopowe jest możliwe do wykonania u nas w ramach poradni chirurgii onkologicznej. Jest też to badanie dostępne w niektórych gabinetach dermatologicznych.
Zatem jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to już wiemy, co zrobić w przypadku zauważenia zmian na naszej skórze. Oby nam słońce zaczęło świecić i przestał dmuchać wiatr, bo na razie to do opalania pogody nie mamy. Może i dobrze, bo za wcześnie byśmy byli za mocno opaleni. Czas kończyć naszą audycję. Bardzo dziękuję Państwu za udział w programie. Poruszyliśmy bardzo istotne, ważne rzeczy związane z leczeniem onkologicznym. Wiadomo, że niestety... rak nie czyta książek, jak pan doktor powiedział, i w ogóle nie wie o tym, że jest koronawirus, ale postępuje. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Dorota Kazberok, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
I doktor nauk medycznych Piotr Tokajuk, specjalista onkologii klinicznej, także z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkim naszym słuchaczom życzę dużo zdrowia. Za chwilę w naszym programie pojawi się Popołudnie z Polskim Radiem Białystok i będziemy słuchali najważniejszych wydarzeń, które są w regionie. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia za tydzień.